Nie wiem, czy nie zaniepokoiliście się przed chwilą, bo niektórzy chyba myśleli, że nie będziemy modlić się o dzieci. Trochę coś tu się zmieniło. Już widziałem w niektórych oczach, a nawet słyszałem w niektórych ustach takie zaniepokojenie albo niecierpliwość. Czy aby nasz brat Mirosław nie zapomniał? Ja też chciałem was dzisiaj, powiem szczerze, zaskoczyć wcześniej, ale ten obraz przed chwilą myślę, że powinien wystarczyć, bo nawiązuje do tego, o czym chciałem dzisiaj mówić. Przeczytam Boże Słowo. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Te słowa Pan Jezus wypowiedział jeszcze przed tym, zanim został aresztowany, ukrzyżowany, złożony do grobu. Wraz z uczniami siedział, swoimi uczniami siedział na Górze Oliwnej. Na pewno mieli tam dobry czas, wspaniały czas i Pan Jezus, mieli wspaniały widok, widok na Jerozolimę, u zbocza Góry Oliwnej, na świątynię, na wzgórze świątynne, na wszystko, co tam się wtedy działo. I apostołowie zapytali Pana Jezusa, powiedz nam, bo wiedzieli, że pewnego dnia Jego zabraknie, ale powróci. I zapytali się Go wtedy, to jest Ewangelia Mateusza, 24 rozdział. Czytaliśmy wersety 41, 2 i 3. I cały ten rozdział, od początku, kiedy go czytamy, Pan Jezus wyjaśnia i mówi uczniom o swoim powtórnym przyjściu. Popytali się, kiedy to będzie. Chcieli wiedzieć, kiedy to nastąpi, kiedy przyjdzie, jak mają rozpoznać, jakie będą towarzyszyły temu znaki, co się będzie wtedy działo, kiedy to będzie. I to bardzo ważne pytanie. I ja dzisiaj chciałbym zrobić wstęp do paruzji. Paruzja to z greckiego przyjście, a więc to jest ten moment, który opisuje powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Żyjemy, bracia i siostry, w specyficznym czasie, jak wiecie, bo żyjemy w okresie po zmartwychwstaniu, po ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu i w niebo wstąpieniu Jezusa Chrystusa z jednej strony, a z drugiej strony między Jego powtórnym przyjściem. Bo tak jak prorocy i Bóg zapowiadał przed wiekami, że przyjdzie Boży Syn, przyjdzie Mesjasz, Zbawiciel świata, urodzi się, będzie wśród nas, umrze za nasz grzech, zmartwychwstanie i powróci na swój tron. Tak też Boże Słowo i Bóg zapowiadał i mówi, a dzisiaj nam przypomina, że Pan przyjdzie wkrótce. I żyjemy w dosyć specyficznym czasie, bo z jednej strony jest to, jak Boże Słowo opisuje, trudny czas, ciężkie czasy, chociaż będzie mowa i jest mowa o pokoju, o sprawiedliwości, to jednak miłość wielu oziębnie, to jednak człowiek obraca się przeciwko człowiekowi, to jednak jest wyzysk, to jednak jeden wykorzystuje drugiego, nienawiść, złość. Trudne czasy, dlatego że jak czytamy, sąd rozpoczyna się od domu Bożego. A z drugiej strony Boże Słowo mówi, wyprostujcie swoje kolana, radujcie się, bo zbliża się wasze odkupienie, bo nadchodzi Chrystus i wtedy spełni się sens naszego życia. Wtedy dojdziemy do celu naszego życia, kiedy Pan przyjdzie powtórnie. A więc dzisiaj chciałbym zrobić mały wstęp do powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. i powiedzieć wam, a w zasadzie przypomnieć wam i sobie, kiedy ten dzień nastąpi. Bo Boże Słowo mówi dokładnie, kiedy ten dzień nastąpi. Przed chwilą o tym przeczytaliśmy. Ten dzień nastąpi wtedy, kiedy nikt tego nie będzie oczekiwał. Pan przyjdzie jak złodziej w nocy. Wiecie, ja mam takie dwa doświadczenia ze złodziejami. Może ich jest nawet więcej, ale wspomnę o dwóch. Bardzo dawno temu, jak dla mnie, bo około 40 lat temu, wraz z moją mamą, z moją babcią, jeździliśmy na Ukrainę. Bo mieliśmy tam, i mam rodzinę, Lwów, Tarnopol i tu wioski przy Tarnopolu. Ponieważ to było 40 lat temu, to już chyba mogę o tym powiedzieć, chyba się już przedawniło. Byliśmy takimi małymi przemytnikami. Myśmy wieźli na Ukrainę, znaczy no nie ja, moi rodzice, czy moja mama, moi dziadkowie, wieźli na Ukrainę różne rzeczy, których tam nie było, a stamtąd przywoziliśmy złoto. Kiedyś dziwiłem się, co mnie tak prawy but gniecie, co jest w tym bucie. A wcześniej przyuważyłem tam wujka na Ukrainie, który gdzieś tam w szopie rozmontowywał mi podeszwę i coś tam ukrywał. I kiedy tam byliśmy, bo to nie przemycie mowa teraz, takie były czasy wtedy. Tam się woziło różne rzeczy, stamtąd przywoziło się złoto, za które moi rodzice, kiedy je sprzedali, remontowali dom i tak dalej, i tak dalej. Więc taka była wymiana handlowa, nazwijmy to ładnie, międzynarodowa. I pamiętam, jak tam na wsi, to była siostra mojej babci z mężem, moi wujkowie powiedzmy. I tam mieszkaliśmy, byliśmy z nimi oczywiście, jeździliśmy do zborów, odwiedzaliśmy zbory, no i interes kwitł. I pewnej nocy coś mnie zbudziło. Obudziłem się, bo jakiś hałas był, jakiś szum. I nagle ktoś mi świeci latarką w oczy. Ja byłem dzieckiem. Na Ukrainę jeździłem wtedy od 4 do 7 roku życia. Byłem 4 razy. Ostatni raz, jak byłem, miałem 7 lat. Dawno temu, prawie 40. Budzę się i coś mi świeci w oczy, wiecie. Ale nie wiedziałem, o co chodzi. Po chwili zasnąłem. Kiedy rano się obudziłem, okazało się, że w domu panika, byli złodzieje. Przyszli złodzieje, może dowiedzieli się, że handel międzynarodowy przyjechał. Coś ukradli, rower czy jakieś części do roweru, jakieś koło do roweru, tyle pamiętam. Ale wtedy po raz pierwszy doświadczyłem czegoś takiego i tam w nocy jeszcze nie miałem świadomości żadnej, ale nazajutrz, kiedy dowiedziałem się, co się stało, no to byłem, powiem wam, przerażony, no bo nikt się nie spodziewał, że będą złodzieje, że ktoś przyjdzie. 15 lat temu wróciliśmy tu w Krakowie, wróciliśmy jak zwykle z pracy. Chcemy otworzyć mieszkanie, a drzwi są uchylone. Wiecie, na kilka centymetrów. Asia chciała włożyć klucz do zamka, ale nawet nie zdążyła, bo drzwi były uchylone. Okazało się, że w naszym mieszkaniu ktoś już był przed nami. Środek dnia, około 16-17 godzina. Wchodzimy do mieszkania, nogi nam się ugięły, nogi jak z waty. Okazało się, że byli złodzieje. I zabrali nam wszystko, co było najcenniejsze. A dla mnie wtedy najcenniejsze to były moje sprzęty, wiecie, stereo, aparaty fotograficzne, komputery i tak dalej. Jeszcze jakieś lepsze ubrania, ciuchy, wszystko spakowali się do naszych jeszcze walizek i to wszystko wynieśli. Także wyobraźcie sobie, może ktoś z was to przeżył, a sobie tego nie muszę wyobrażać, bo ja to przeżyłem. I to było coś bardzo strasznego, bo po pierwsze poczuliśmy się, że ktoś tak bardzo zaingerował w naszą intymność, w nasze gniazdko. Wiecie, że ktoś tam w ogóle był, ktoś obcy. bo resztę, czego nie ukradli, to wszystko było porozwalane na ziemi, w wszystkich pokojach, wszędzie. Wszystko było wywalone z szaf, z podłóżka, z łóżka i tak dalej, i tak dalej. Mieszkanie było nieubezpieczone, zresztą wtedy je wynajmowaliśmy. Nie mieliśmy na to wpływu. Mieszkanie było nieubezpieczone, sprzęty były nieubezpieczone, więc wszystko, co straciliśmy, to straciliśmy naprawdę. Policja pierwsze, kiedy czekaliśmy kilka godzin na policję, kiedy przyjechała, pierwsze pytanie policjanta, czy mieszkanie było ubezpieczone. Dlatego, że w ogóle nie było oznaków włamania i policjant może myślał, że sami siebie ukradliśmy i chcemy wymusić ubezpieczenie. I powiedziałem nie. No i wtedy były kolejne czynności. A więc przeżyliśmy dosyć wielką traumę. Potem przez kilka tygodni, czy nawet miesięcy, wiecie, wracaliśmy do domu z taką dozą ostrożności i co to będzie? Czy znów drzwi będą uchylone, czy nie? Dlatego, że tak bardzo przeżyliśmy to. I w tym fragmencie, który czytałem, tam na Górze Oliwnej, Pan Jezus mówi swoim uczniom, że tak będzie z Jego przyjściem. Że przyjdzie taki moment, dzień, godzina, chwila, i to będzie o wiele bardziej zaskakujące i w pewnym sensie gorsze niż to, że przestawiliśmy kolejność dzisiejszego nabożeństwa, nie wiem. Dlatego, że będzie to jak złodziej w nocy. Tak jak czytaliśmy, nikt się tego nie spodziewał. Gdybym ja wiedział, że mnie wtedy okradną, to bym się przygotował. Bym poprosił właściciela o ubezpieczenie mieszkania na ten wypadek. Ubezpieczyłbym osobno swoje wszystkie sprzęty, które miałem. A gdyby tego było, założyłbym drugi zamek do drzwi albo jakiś alarm. A gdyby tego było mało, to bym jeszcze wszystkie sprzęty nosił ze sobą. I ich osobiście pilnował na każdym kroku. Wtedy miałbym pewność, że zabezpieczyłem, że nawet jak przyjdzie złodziej, to nic mi z tego domu nie wyniesie, bo tam nic nie będzie, albo będzie miał przeszkody, których nie pokona albo nie pokona tak szybko. Ale nie wiedziałem tego i nie spodziewałem się, że kiedy pewnego razu wrócę z pracy, moje mieszkanie będzie okradzione doszczętnie. I Pan Jezus porównuje właśnie do tego swoje powtórne przyjście. I dlatego dzisiaj chciałbym mówić właśnie tylko o tym, że Pan przyjdzie wtedy, kiedy się nie spodziewamy tego. Kiedy nikt się nie spodziewa. Czy Pan Jezus może przyjść dzisiaj? Pytam się was, jak myślicie? Owszem, Boże Słowo, ale to nie jest dzisiejszy temat. Mówi o znakach Jego przyjścia. Jak to będzie wyglądało? Ale czy Pan Jezus może przyjść dzisiaj? Jeszcze do tego włączymy nasze komplikatory, to możemy stwierdzić, że nie, to jeszcze. Patrzymy na zegarek, na kalendarz. Nie, no to jeszcze, nie, to spokojnie, 15 lat jeszcze mamy. Ale to są tylko nasze kalkulacje, jakąś miarę przyjmujemy, ale prawda jest taka, że Bóg może przyjść dzisiaj. I wszystko, co jest napisane, zostanie spełnione. Bo taki jest Bóg. Wszystko, co zapowiedział, może być spełnione, może przyjść dzisiaj. Więc pytanie w związku z tym, że przychodzi jak złodziej w nocy, jest takie. Czy jesteśmy gotowi, czy czuwamy i czy jesteśmy gotowi na Jego przyjście? Czy czuwam dzisiaj i czy dzisiaj jestem gotowy? Dlatego, że każdy z nas odkłada w czasie ten dzień. Nawet dzisiaj odkładamy go w czasie. Pomyślmy uczciwie, czy powiedzmy sobie uczciwie. Kto dzisiaj rano obudził się i przyjął, że dzisiaj zakończy się, że dzisiaj Pan przyjdzie? Niech da znać. Dajcie mi znać, proszę, uczciwie. Kto dzisiaj rano wstał, jeszcze raz powtórzę, i powiedział sobie, dzisiaj Pan przyjdzie. Muszę być gotowy, muszę czuwać. Nikt nie podniósł ręki. O trzech rzeczach krótko powiem. W kontekście powtórnego przyjścia Pana i w kontekście jako wstęp i w kontekście, że przyjdzie jak złodziej w nocy. A teraz, dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Pierwszy list Jana, rozdział 2, werset 28. Abyśmy mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. A więc pierwsza rzecz, o której chciałbym powiedzieć, na którą Bóg zwraca uwagę, kiedy mówi o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa, to, aby nasze życie było życiem nienagannym. Aby życie, które wiedziemy na co dzień, było życiem nienagannym. A więc było życiem, które podoba się Bogu, a nie zawstydza Jego i nas samych. Bo ten dzień przyjdzie tak jak złodziej w nocy. Pewnego dnia wszystko się skończy. Kiedy myślę o prowadzeniu życia nienagannego, to porównuję to do relacji, jakie mamy, jakie każdy człowiek posiada. Każdy człowiek, a więc i każdy z nas, posiada jakieś relacje z drugą osobą. Po pierwsze, posiadamy relacje z naszym Bogiem. Po drugie, posiadamy relacje między sobą, z drugim człowiekiem. Po trzecie, mamy relacje, zaraz to wyjaśnię, z diabłem i szatanem. A więc z tymi trzema osobami czy grupami ludzi, osób, mamy w naszym życiu na co dzień do czynienia. Kiedy myślę o relacji z Bogiem, tej najważniejszej relacji człowieka z drugą osobą, a więc relacji człowieka z Bogiem, to myślę po prostu o bojaźni Bożej. A bojaźń Boża to jest szacunek do Boga. To jest nic innego jak szacunek do Boga za to, kim jest i za to, co uczynił dla ciebie i dla mnie. I z Bożego Słowa dowiaduję się, że to jest wszystko, czego potrzebuję, żeby zachować moje życie i zachować relację z Bogiem, żeby ona była na właściwym miejscu, żeby ona była właściwa. To żyć w taki sposób, żeby moje życie, to co myślę, to co mówię i to jak postępuję, honorowało Go za to, kim jest i za to, co zrobił. A więc, żeby moje życie było wyrazem szacunku, mojego szacunku, mojej miłości do Niego. Bo On jest stworzycielem świata i wszechrzeczy. Bo do Niego wszystko należy, co jest na tej ziemi. Bo On od wieków czynił, czyni dzisiaj i jeszcze przez jakiś czas będzie czynił, dopóki Chrystus nie powróci. Może to będzie dzisiaj, może to będzie jutro. Czynił, czyni i będzie czynił wszystko, aby pojednać z sobą człowieka, pojednać grzesznego człowieka ze sobą, świętym, wspaniałym Bogiem. Dlatego pierwsza rzecz, o której dzisiaj chciałbym, na którą chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę, to nienaganne życie. A więc, Panie, dziękuję Ci za to, kim jesteś. Za to, że uczyniłeś, stworzyłeś ten świat, za to, że mnie stworzyłeś, za to, że mogłem się urodzić, za to, że miałeś wspaniały plan dla mojego życia, za to, że spotkałeś, stanąłeś na mojej drodze, że ja Cię mogłem spotkać w moim życiu. Dlaczego dzisiaj tutaj jestem? Po co dzisiaj jestem? No właśnie po to, żeby zaświadczyć, co dla mnie Bóg uczynił. No właśnie, żeby powiedzieć o tym, że jestem w drodze, jako pielgrzym, przechodzień, bo moim celem jest życie wieczne z moim Bogiem, z Jezusem Chrystusem, z Duchem Świętym. A więc ta relacja z Bogiem na co dzień Niech będzie wyrazem szacunku, miłości. Za to, że Bóg nie zostawił nas samych sobie, bo skończyłoby się to tragicznie. I niestety możemy to oglądać pośród ludzi, z którymi żyjemy, czasem również w naszych rodzinach. Kiedy ktoś odrzuca Boga, nie chce Go wysłuchać, nie chce przyjąć od Niego ratunku, nie chce przyjąć zbawienia, wtedy jego życie staje się koszmarem, a końcem będzie śmierć wieczna, życie wieczne bez Boga. Druga relacja to międzyludzka. Mamy relację ze sobą. Tutaj Bóg pragnie, abyśmy także nasze życie wiedli nienagannie. Bardzo dużo Boże Słowo mówi o relacjach w Kościele, kim dla siebie jesteśmy, jesteśmy Bożymi dziećmi, należymy do Niego, mamy się wspierać, błogosławić, pomagać sobie, jedni drugim być po prostu błogosławieństwem. Ale także mamy kochać bliźniego, każdego człowieka, nawet tych, którzy nas prześladują, którzy mają coś przeciwko nam, nawet naszych wrogów. Mamy się o nich modlić, mamy im głosić Boże Słowo. I to jest bardzo ważne, bo na tym poziomie relacji międzyludzkich, chyba na tym poziomie mniewamy bardzo dużo nieporozumień, kłopotów, różnych złych doświadczeń. Ale Bóg pragnie, abyśmy żyli nienagannie i abyśmy żyli tak, jak Bóg tego od nas oczekuje. Trzecia relacja, no właśnie, relacja, ktoś może pomyśleć, to duże słowo, z diabłem, szatanem, ale zastanawiam się, jak to nazwać, skoro on do nas mówi, przychodzi, a my go czasem słuchamy. Słuchamy go, czy nie? Słuchacie czasem, posłuchacie go czasem? Czy czasem robicie tak, jak on powiedział? Tak, czy nie? Niestety tak. Tak bywa. Musimy być uczciwi. A Bóg pragnie, abyśmy Mu dawali odpór. Chociaż On chodzi jak lew, ryczy, kogo by pochłonąć, przestraszyć, nabrać, oszukać, okłamać, to mamy dać Mu odpór. Mamy stanąć, mamy mieć się na baczności, pilnować swojego serca, swojej duszy, swojego życia. Dlatego, i to jest rzecz niezmienna, dlatego, że On zawsze kłamie. On zawsze kłamie. Nawet jeśli mówi Boże Słowo, to i tak mówi to po to do ciebie, żeby cię okłamać i oszukać. Pamiętacie, jak było z Panem Jezusem, kiedy był na pustyni, był kuszony? Diabeł używał tylko i wyłącznie Bożego Słowa, żeby go zwieść. A jednak Jezus powiedział, idź precz ode mnie, szatanie. I to jest właśnie postawa dla nas do przyjmowania. Idź precz ode mnie, szatanie, w imieniu Jezusa z Nazaretu. Idź precz ode mnie, bo to, co mówisz, jest kłamstwem. Bo to, z czym przychodzisz, jest po to, żeby mnie tylko zwieść, odwieść od prawdy, żebym zszedł z Bożej drogi. A więc prowadźmy życie nienaganne w relacji z Bogiem, w relacji z drugim człowiekiem, wierzącym oraz niewierzącym. A także, kiedy przychodzą pokusy, pycha życia, pożądliwość oczu, kiedy przychodzi wróg, przeciwnik, diabeł. Wzywam was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złem nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Zawsze się radujcie, bez przystanku się módlcie, za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje, on też tego dokona. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 5, od 14 do 24 wersetu. A cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale w tym naszym życiu, coraz bardziej, mam nadzieję, pobożnym życiu, podobającym się Bogu, czasem czegoś nam brakuje i to coś przynosi nam wiele trudności. Mam na myśli cierpliwość. Na chwilę o cierpliwości chciałbym powiedzieć. Dlatego, że jest ona bardzo ważna w tym czasie, w którym żyjemy, bo Pan przyjdzie jak złodziej w nocy, nie wiemy kiedy, i musimy być cierpliwi w tym oczekiwaniu na Niego. Dlatego, że i znamy to z własnego doświadczenia, dzieją się bardzo dziwne rzeczy w naszym życiu, kiedy tracimy cierpliwość. Doświadczyliście tego? Kiedy straciłem cierpliwość na coś, to zaczęły się dziać nie tylko dziwne rzeczy, ale zaczęły się też dziać rzeczy, których nie oczekiwałem, których nie chciałem. Miało być zupełnie inaczej. Kiedy 10 miesięcy temu zacząłem uprawiać sport, ważyłem się codziennie rano i codziennie wieczorem. I po 2 tygodniach, wiecie, do jakiego doszedłem wniosku? To wszystko nie ma sensu. Bo ja ważę tyle samo albo jeszcze więcej. I gdybym się oparł wtedy na tym doświadczeniu, to dzisiaj byłbym w innym miejscu. Zupełnie, może w szpitalu. Albo jeszcze gorzej. Ale potrzeba wytrwałości i cierpliwości, żeby osiągnąć cel. I tak samo jest w oczekiwaniu na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Potrzebujemy cierpliwości. Co to jest cierpliwość? To jest zdolność spokojnego, długotrwałego znoszenia rzeczy przykrych, a z drugiej strony jest to zdolność spokojnego, długotrwałego wyczekiwania na coś lub dążenie do czegoś, prawda? Tu podkreślę te słowa, bo one są ważne. Spokojne, długotrwałe. Jak jest z waszą cierpliwością w życiu? Czy jest spokojna i długotrwała? Czy idzie za nią opanowanie i wytrwałość? Potem zacząłem się ważyć, wiecie, raz na miesiąc. I zacząłem widzieć efekty. Dopiero. I gdyby mi 10 miesięcy temu ktoś powiedział, że przejdę 2100 kilometrów do dzisiaj, to w ogóle bym nie poszedł w tą drogę. Nie ubrałbym butów, nie przebrałbym się. Dlaczego do tego wracam? I o tym mówię, żeby zobrazować nasze oczekiwanie na powtórne przyjście Pana. Wiecie, tak jak powiedzieliśmy sobie przed chwilą, raczej nikt z nas dzisiaj rano nie przyszedł tu ze świadomością, że to jest ostatni dzień jego życia. Raczej nikt z nas nie założył, że jutro będzie ostatni dzień twojego życia, bo odkładamy to w czasie. Ale możemy dojść do takiego momentu w naszym życiu po 30, 40 czy 50 latach bycia Bożym dzieckiem, naśladowaniu Chrystusa, chodzenia z Nim i możemy powiedzieć, jak ci, którzy, o których pisze apostoł Paweł w drugim swoim liście, w trzecim rozdziale. Gdzież jest Jego przyjście? Co jest z tym przyjściem? Zgodnie z proroctwem Joela, czasy ostateczne rozpoczęły się w dniu zesłania Ducha Świętego. Minęło ponad 2000 lat. Apostołowie po zmartwychwstaniu Chrystusa, uczniowie i ci, którzy nawracali się w tamtym czasie, w pierwszym wieku, oni już żyli ze świadomością, że Pan przyjdzie dzisiaj albo jutro. A my dzisiaj, 2000 lat później, rozmawiamy o tym samym. Mówimy o tym samym, wracamy do tego samego. A więc może ktoś stwierdzić, co jest z tym przyjściem? Coś jest chyba nie tak. Przecież minęło już tyle czasu. Od wtedy minęło już tyle czasu w moim życiu, kiedy idę za Panem. Jeszcze Pan nie powrócił. Ktoś może stracić cierpliwość. Ale my oczekujemy według obietnicy nowej ziemi, według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. Będziemy się modlić, bracia i siostry. Chciałbym, żebyśmy modlili się każdy o siebie, ale też wspólnie, razem. Chcę, abyśmy się pomodlili. Dlatego, że Bóg, Pan Jezus Chrystus, wkrótce przyjdzie. Może to być dzisiaj, a może to być jutro. Pragnie, abyśmy byli cierpliwi i pragnie, abyśmy byli gotowi na to przyjście. A więc, abyśmy żyli w sposób nienaganny, aby nasze życie było życiem nienagannym przed Nim, przed drugimi ludźmi. Pragnie, abyśmy nie stracili cierpliwości, a więc abyśmy nie stracili sprzed naszych oczu celu i sensu naszego życia. I pragnie, abyśmy oczekiwali w modlitwie, w poście na ten dzień. Chciałbym was zaprosić teraz do wspólnej modlitwy.